Zaczniemy od Ewangelii Łukasza i to jest rozdział 12. Od 37 wersetu. Błogosławieni ci słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, że się przepasze i posadzi ich za stołem, a obchodząc będzie im usługiwał. Jeśli przyjdzie o drugiej czy trzeciej straży i tak ich zastanie, błogosławieni są ci słudzy. A to wiedzcie, że gdyby gospodarz znał godzinę, o której ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Wtedy Piotr go zapytał: Panie, czy tę przypowieść mówisz do nas, czy do wszystkich? A Pan odpowiedział: Któż więc jest szafarzem wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, aby we właściwym czasie wydawał jej wyznaczoną żywność? Błogosławiony ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad wszystkimi swoimi dobrami. Ale jeśli ten sługa powie w swoim sercu: Mój Pan zwleka ze swoim przyjściem, i zacznie bić sługi i służące, jeść, pić i upijać się, przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa, o godzinie, której nie zna, i odłączy go i wyznaczy mu dział z niewierzącymi. Dużo mówiliśmy o gotowości, o braku gotowości i dzisiaj trochę na temat powołania. Dlatego, że każdy z nas jest powołany, Kościół cały jest powołany do tego, żeby głosić Słowo Boże, żeby nauczać wszystkiego, co Pan Jezus powiedział. Żeby udzielać chrztu. I każdy z nas jest powołany również do pewnych szczególnych rzeczy. Jeżeli to powołanie otrzymał, jeśli nie, to dobrze by było go szukać, pytać się, jakie jest moje powołanie szczególne, oprócz tego ogólnego, który ma każdy z nas. I tutaj jest mowa o gotowości. I to jest sprawa oczywista, dlatego że mamy być gotowi, mają być świece zapalone, biodra przepasane. To jest naprawdę piękny obraz. On jest też obrazem bardzo poruszającym i obrazem, który powinien cały czas nam towarzyszyć. I ten obraz jest związany również z szafarstwem, bo Pan powiedział: Któż więc jest szafarzem wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą? Szafarz to jest ktoś, kto dostał powierzone dobra i tymi dobrami ma zarządzać. I każdy, kto dobra jakieś otrzymał od Pana, to jest ktoś, kto otrzymał powołanie i kto ma tymi dobrami obracać, to tym szafować, czyli zarządzać, służyć po prostu. Wszyscy, którzy są w tej przypowieści szafarzami, to są ludzie, którzy najpierw zaciągnęli się na służbę i oni doskonale wiedzieli, że zostają po odejściu Pana, zostają z pewnymi zadaniami. I teraz w praktycznym, że tak powiem, wymiarze powołanie jakoś się zaczyna, jakoś jest podtrzymywane i w jakiś sposób jest wypełniane. Zobaczmy pewne bardzo podstawowe i ważne elementy, które temu towarzyszą, na przykładzie kilku osób. I jest rzecz, na przykład Abraham pierwszy, który został powołany konkretnie, bo wcześniej, oczywiście Adam, wcześniej Noe, Bóg do nich mówił, natomiast Abraham został powołany i oni mieli bardzo ciekawą wspólną cechę, ci ludzie, którzy byli powoływani. Po pierwsze, oni chcieli po czymś poznać, że są powołani. I kiedy w 15 rozdziale czytamy Księgi Rodzaju o Abrahamie, kiedy Bóg mu obiecuje, że jestem twoją tarczą, jestem twoją niezmiernie obfitą nagrodą, to jest 15 rozdział, początek, I jest napisane, że będzie miał potomka, Abraham. I wtedy Abraham się pyta, 8 werset, Panie Boże, po czym poznam, że ją odziedziczę, tą ziemię? I wtedy Pan Bóg mówi, weź dla mnie 3-letnią jałówkę, 3-letnią kozę, 3-letniego barana, także syna garlicy i piskle gołębia. I następnie widzimy opis pewnej sceny, która, no ona jest taka dość tajemnicza, jeżeli się nie zna tak kontekstu kulturowego całości. Tam dalej jest napisane, że on wziął wszystko, to jest 10 werset, i rozciął na połowy. Jedną część położył naprzeciwko drugiej, ale ptaków nie rozcinał. Kiedy zleciało się ptactwo do tej padliny, Abram je odganiał. Gdy słońce zachodziło, głęboki sen ogarnął Abrama i oto groza wielkiej ciemności zapadła na niego i Pan powiedział do Abrama, wiedz o tym dobrze, że twoje potomstwo będzie przybyszem w cudzej ziemi i wezmą je w niewolę i będzie uciskane przez 400 lat. A ja osądzę ten naród, któremu będą służyć, a potem wyjdą stamtąd z wielkim dobytkiem. Ale ty odejdziesz w pokoju do swoich ojców i będziesz pochowany w dobrej starości. A w czwartym pokoleniu wrócą tutaj, bo jeszcze nie dopełniła się nieprawość Amorytów. Gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i ognista pochodnia, która przechodziła między tymi połowami zwierząt. W tym właśnie dniu Pan zawiarł przymierze z Abramem, jeszcze wtedy, mówiąc, twemu potomstwu dam tę ziemię, od rzeki Egiptu aż do wielkiej rzeki Eufrat. Kenitów, Kenizytów i Kadmonitów, Chetytów, Peryzytów i Refaitów, Amorytów, Kananejczyków, Girgaszytów i Jebusytów. Jedna sprawa tutaj jest taka, że mówi, ty odejdziesz w pokoju do twoich ojców i będziesz pochowany w dobrej starości. To jest coś, co Abraham sam mógł jeszcze przeżyć. Czyli dostał taką obietnicę. Następnie dostaje obietnicę na daleki czas, którego już przeżyć nie mógł, dożyć nie mógł. A potem ta scena z piecem, z pochodnią, wtedy, w tamtym czasie, w tej okolicy, były takie zwyczaje, że kiedy zawierano przymierze, to rozpoławiano ofiarne zwierzę i obie strony przymierza miały między tymi połowami przejść. I tutaj jest sytuacja taka, że ten piec, ta pochodnia między tymi połowami przeszła ona sama. Abraham zasnął. Bóg pokazał, że on zawiera przymierze z Abramem, czyli Bóg przechodzi między tymi połowami. Jest to przymierze jednostronne. Bóg przychodzi, obiecuje. Abraham przez te połówki przechodzić nie musiał. I jest coś, co jest zawartą obietnicą. Abraham pyta, po czym poznam, a Bóg mu pokazuje, po czym pozna, a następnie mu takie przeżycie daje, którego się zapomnieć już nie da. Kiedyś, nie wiem, czy ja to już tłumaczyłem, czy nie, ale świadectwa Żydów są, które mówią między innymi o tym, jeden z nich mówi coś takiego, że ojcowie wiary i żeby tego nie lekceważyć, dlatego, że istnieje coś takiego jak osobiste przeżycie pewnych rzeczy z Bogiem. I ojcowie wiary, czyli patriarchowie na przykład, oni mieli takie przeżycia osobiste, że całe życie to pamiętali. Oni po takim przeżyciu mogli czekać i czekali po 20 lat na wypełnienie pewnych obietnic. To było takie mocne. I z tego wynika coś takiego, że kiedy Bóg powołuje człowieka, to dba o to, żeby na pytanie, po czym poznam, bo to jest pytanie typowe dla człowieka, to nie jest nic wstydliwego. Panie, po czym ja poznam? Ja chcę się upewnić, ja chcę wiedzieć. Ja naprawdę potrzebuję pewnych rzeczy od Ciebie, żebym wiedział, że mi się to nie wydawało. To jest normalne i zobaczymy zaraz, że te rzeczy nam nie tylko towarzyszą w życiu, dlatego że oczywiście istnieją pewne zachwiania, oczywiście przychodzi przeciwnik, chce to wszystko wykraść, ale wszystko zaczyna się w momencie, kiedy Pan Bóg nam to powołanie daje. I oprócz tego naturalnego dla człowieka pytania jest jeszcze jedna rzecz. Zobaczmy teraz na Mojżesza, kiedy Mojżesz zostaje powołany. To jest trzeci rozdział Księgi Wyjścia. I Mojżesz widzi płonący krzew. Trzeci rozdział Księgi Wyjścia. Wtedy Mojżesz powiedział: podejdę i zobaczę to wielkie zjawisko, dlaczego ten krzew się nie spala. A gdy Pan widział, że podchodził, aby go zobaczyć, zawołał do niego Bóg ze środka tego krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział: to jestem. Wtedy powiedział: nie zbliżaj się tu, zdejmij buty z nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest świętą ziemią. I kiedy my zostajemy do czegoś powołani, kiedy my, nawet jeżeli my się nawracamy, kiedy my zostajemy powołani ogólnie i kiedy zostajemy powołani w sposób szczególny, to trzeba pamiętać o tym, że miejsce, na którym stoimy przed Bogiem, to jest miejsce święte. To jest świętość Pana Boga, ogarnia to, co my robimy, i to jest coś, co musi być związane z naszą bojaźnią. To nie jest tak, że Pan Bóg nas powołuje i to w tym momencie my pójdziemy swoją drogą i będziemy zadowoleni z siebie. To jest po prostu miejsce święte. Jeżeli ktoś usługuje w danym miejscu Panu Bogu, to miejsce jest miejscem świętym. Dlatego to krzesło jest miejscem świętym, jeżeli siostra gra. Jeżeli ktoś naucza, to miejsce, w którym jest, to też jest miejsce święte. Bo Pan Bóg jest źródłem usługiwania. I z jednej strony to jest coś, co Mojżesz zaraz powie, bo Bóg mu mówi, oprócz tego, że zdejmij buty z nóg, to mówi: ja jestem Bogiem twego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zakrył twarz, bo się bał patrzeć na Boga. I Bóg do niego mówi dalej: przyjrzałem się utrapieniom mojego ludu, który jest w Egipcie, usłyszałem ich okrzyk z powodu nadzorców, gdyż znam jego cierpienia. Dlatego zstąpiłem, aby wybawić go z ręki Egipcjan i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi dobrej i przestronnej, do ziemi opływającej mlekiem i miodem, na miejsce Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzytów, Chiwitów i Jebusytów. Teraz oto dotarł do mnie krzyk synów Izraela. Widziałem też ucisk, jakim dręczą ich Egipcjanie. Dlatego teraz idź, poślę cię do Faraona, abyś wyprowadził mój lud, synów Izraela, z Egiptu. I teraz charakterystyczne bardzo pytanie. Mojżesz powiedział do Boga: kimże ja jestem, abym miał iść do Faraona i wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? I to jest drugie ważne pytanie. Po czym poznam, to jest jedna rzecz, a drugie: a kimże ja jestem, Panie? I Bóg wybiera ludzi, którzy są nikim. Kimże ja jestem, żebyś mnie obdarzył łaską zbawienia? Kimże ja jestem, żebyś chciał mnie wybrać do określonego dzieła? Tak naprawdę to apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, że nic nie mamy z siebie. Wszystko, co mamy, wszystko, co możemy, czym możemy usługiwać, wszystkie zdolności, talenty, wszystko, czego nam będzie, co nam będzie potrzebne, to daje Pan Bóg z góry. Właśnie nie po to, żebyśmy mogli coś o sobie sami pomyśleć. Bo wszystko, co mamy, jest od Pana. Czyli to jest drugie pytanie, które zadajemy i powinniśmy, to jest taka postawa, którą powinniśmy przyjąć, czy przyjmujemy, i dobrze jest ją przyjąć. Ona jest wymagana nawet. Kimże ja jestem, żebym w ogóle miał usługiwać? To jest postawa, która Bogu się podoba, takiej postawy On oczekuje. Bo jeżeli ktoś myśli, że jest kimś, czyli to jest taka zasada, jeżeli ja myślę, że się nadaje, to znaczy, że się nie nadaje. Jeżeli ja myślę, że się nie nadaje, no to od tego w ogóle wyjdźmy. Że ja się nie nadaję, Pan Bóg mi nada to, co się ma nadawać, że tak powiem. To był Mojżesz. Teraz przejdźmy do Izajasza. Scena słynna w Księdze Izajasza z 6 rozdziału. Szósty rozdział na początku, kiedy Izajasz miał wizję, zobaczył Pana. Początek 6 rozdziału. W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełnił świątynię. Serafiny stały ponad nim, a każdy z nich miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma przykrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty Pan zastępów, cała ziemia jest pełna Jego chwały. I filary drzwi poruszyły się od głosu wołającego, a dom napełnił się dymem. I powiedziałem: biada mi, już zginąłem, jestem bowiem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach, a moje oczy widziały Króla Pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, mając w ręku rozżarzony węgiel, który wziął kleszczami z ołtarza i dotknął nim moich ust i powiedział: oto ten węgiel dotknął twoich warg, twoja nieprawość jest usunięta, a twój grzech zgładzony. Potem usłyszałem głos Pana mówiącego: kogo poślę i kto nam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. Kolejna ważna rzecz. Świadomość swojej nieczystości. Bóg przychodzi i mówi: oczyszczam cię do służby. Dlatego, że cokolwiek będziesz dla mnie robił, to musisz być narzędziem czy naczyniem czystym. Dlatego Pan Bóg mówi w liście do Tymoteusza, że używa naczyń, które są czyste, do celów, które są szlachetne. I Bóg mówi: kogo pośle i kto nam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. Gotowość. Jestem, poślij mnie. Jestem, wiem, że jestem nikim. Poślij mnie, Panie. Jeżeli mnie oczyszczasz, to ja mam świadomość tego, że ja mogę Ci służyć. Ja wiem, że nie będę tego robił własną mocą. I podsumowując, ja też ja jestem tylko człowiekiem. Ja potrzebuję pewnego znaku, że to naprawdę Ty, że mnie się nic nie wydaje, że ja Ci naprawdę mogę służyć. Wracając do Mojżesza, bo trzeba do tego wrócić, Mojżesz też prosił o znaki. Więcej, Pan Bóg mu ten znak pokazał. To jest Księga Wyjścia. Wrócę do tego na chwilę. Bo na pytanie Mojżesza, kimże ja jestem, to jest werset 11 w trzecim rozdziale, Bóg odpowiedział: oto ja będę z tobą, a to będzie znakiem dla ciebie, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu, będziecie służyć Bogu na tej górze. Pytanie jest takie, czy nam w tym momencie zaskakuje jedna rzecz, że oni służyć Bogu na tej górze, to mieli długo, długo potem. Nie od razu. I owszem, Pan Bóg daje znaki Mojżeszowi w 4 rozdziale na początku. Mówi: wyciągnij rękę i chwyć go za ogon, tego węża. Wyciągnął więc rękę i chwycił go i ten zamienił się w laskę w jego ręce. I dalej: włóż teraz rękę w zanadrze. Włożył więc rękę w zanadrze, a gdy ją wyjął, była pokryta trądem jak śniegiem. I powiedział: włóż ponownie rękę w zanadrze. I włożył znowu rękę w zanadrze, a gdy ją wyjął, stała się znowu jak reszta jego ciała. On dostaje znaki. Dostaje znaki od razu na miejscu i dostaje znak na pewną przyszłość. To cię kiedyś umocni, zobaczysz. Czyli Pan Bóg, pewne warunki są, których On od nas oczekuje, pewna postawa, która oczekuje, pewna chęć, pragnienie, poślij mnie, ale również On dba o to, bo wie, że jesteśmy tylko ludźmi, że jesteśmy słabi. On wie o tym, że będziemy atakowani i Pan Bóg daje nam pewne znaki na bieżąco, a nawet nam podaje pewne rzeczy na przyszłość, żebyśmy nie osłabli, żebyśmy nie dali się zniechęcić. I naprawdę wiem na własnym przykładzie i na przykładzie różnych innych braci i sióstr, że przychodzi moment zniechęcenia. Przychodzi moment, kiedy nam się wydaje, że to nie ma sensu, że to nam się wydawało, że to wszystko w ogóle jest, jak to się mówi, do kitu. I Pan Bóg przychodzi w pewnym momencie i podaje nam konkret i podtrzymuje nas. Jeżeli to jest powołanie od Niego, to nam pokazuje, że On cały czas jest, On czuwa i będzie traktował to na stałe i będzie to rozwijał. Przejdźmy do Nowego Testamentu. I tutaj mamy kilka przykładów. Dlatego, że to, co mówiłem z 12 rozdziału Łukasza, to później apostoł Paweł powtarza pierwszy rozdział do pierwszy list do Koryntian, rozdział czwarty. Pierwszy list do Koryntian, rozdział czwarty. I to jest początek. Niech więc każdy uważa nas za sługi Chrystusa i szafarzy tajemnic Boga. A od szafarzy wymaga się, aby każdy z nich okazał się wierny. Mnie jednak najmniej zależy na tym, czy będę przez was sądzony, czy przez sąd ludzki. Nawet sam siebie nie sądzę. Niczego bowiem w sobie nie dostrzegam, jednak nie jestem przez to usprawiedliwiony, lecz tym, który mnie sądzi, jest Pan. Dlatego nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który oświetli to, co ukryte w ciemności. I ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. To wszystko zaś, bracia, odniosłem do samego siebie i do Apollosa ze względu na nas, na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie, żeby nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciwko innemu. Kto bowiem czyni się różnym? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Paweł mówi, jesteśmy szafarzami, a od szafarza oczekuje się tego, żeby był wierny. Kolejna rzecz. Wierność to jest coś, co widać na przestrzeni czasu. Następnie będziemy również czasami mieli nie tylko osobiste wątpliwości, ale czasem może być tak, że jeszcze inni będą te wątpliwości nam pomnażać. I Paweł mówi, naprawdę, najmniej zależy mi na tym, czy będę przez was sądzony, czy przez sąd ludzki. Nawet sam siebie nie sądzę. Dalej pisze o tym, że ma świadomość tego, że to wszystko jest nie z niego, a w ogóle to w tle tego wszystkiego musi być coś, co on pisze w wersecie szóstym. To znaczy, że na przykładzie mnie i Apollosa, żebyście nie wykraczali ponad to, co jest napisane. Słowo Boże jako pion. Punkt odniesienia. I apostoł Paweł, kiedy został powołany, to mamy tam bardzo ciekawe szczegóły. Dzieje apostolskie, 9 rozdział. Znamy historię powołania Pawła prawdopodobnie wszyscy, więc nie będę jej czytał od początku. Natomiast Paweł od momentu, kiedy spotkał się z Panem Jezusem, no to pierwszy znak. 3 dni nie widzi, nie je i nie pije, to pewnie z własnej woli, ale 3 dni nic nie widzi. I dalej mamy napisane 9 rozdział 10 werset. A w Damaszku był pewien uczeń imieniem Ananiasz i powiedział do niego Pan w widzeniu: Ananiaszu. A on odpowiedział: oto ja, Panie. A Pan powiedział do niego: wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu, o to bowiem się modli. I ujrzał w widzeniu człowieka imieniem Ananiasz, wchodzącego i kładącego na nim rękę, aby odzyskał wzrok. Ja rozumiem, że to Paweł w tej modlitwie zobaczył człowieka imieniem Ananiasz. Okay. Czyli kolejny znak dla Pawła jest taki, że masz widzenie, widzisz człowieka imieniem Ananiasz i zaraz potem ten Ananiasz przychodzi. Czyli okoliczności zewnętrzne, niezależne kompletnie od uczuć Pawła, potwierdzają mu to wszystko, co Pan do niego mówi. I naprawdę warto modlić się i prosić o okoliczności zewnętrzne, niezależne od naszych emocji, od naszych uczuć. Ponieważ Pan jest zainteresowany w tym, żeby potwierdzać swoje powołanie, żeby potwierdzać na nasze rozeznanie w sposób niezależny od nas. Więc Ananiasz, którego widzi Paweł, niedługo potem przychodzi. Następna rzecz, Dzieje apostolskie, Piotr. Piotr dostaje wizję i następnie Bóg do niego mówi, to jest rozdział 10. Tuż po tym, jak ta wizja się skończyła, kiedy Piotr, to jest werset 17, zastanawiał się, co ma oznaczać widzenie, które miał, oto mężczyźni wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli przed bramą i zawołali, pytając, czy tam przebywa Szymon zwany Piotrem. A gdy Piotr rozmyślał o tym widzeniu, powiedział do niego duch: szukają cię 3 mężczyźni. Dlatego wstań, zejdź i idź z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Wtedy Piotr zszedł do mężczyzn, którzy zostali do niego posłani przez Korneliusza i powiedział: ja jestem tym, którego szukacie. On już wiedział, schodząc z dachu, że szukają go trzej mężczyźni. Wszystko jest niezależne. Bóg mówi do człowieka, potem potwierdza to czymś, co jest zupełnie niezależne od jego emocji. I rozumie, to jest najpiękniejsze, że Pan Bóg rozumie, nie bije nas za to. Rozumie, że my tych potwierdzeń potrzebujemy. Rozumie, że człowiek może się zawahać. Rozumie, że przeciwnik działa i on chce nam wykraść, on chce nas zniechęcić, on chce nam powiedzieć, to ci się tylko wydawało. Albo chce nas potępić i powiedzieć, nie będziesz już służył. Tylko że jeżeli już Pan Bóg nas do tej służby przyjął, jeżeli mamy świadomość, że jesteśmy nikim, jeżeli chcemy, żeby nas posłał, jeżeli mamy, stoimy na świętej ziemi i w cudzysłowie czy w przenośni te buty mamy zdjęte, jeżeli to wszystko się dzieje w naszym życiu, to w tym momencie i później Pan Bóg będzie nam pokazywał, że to jest od Niego, że to się rozwija, nawet wtedy, kiedy my będziemy mieli zachwiania, to potwierdzi to takimi znakami, które będą niezależne od naszej woli, od naszych uczuć i upewni nas. I wtedy będą się działy takie rzeczy, które są proporcjonalne, może nie identyczne, jak u Pawła, jak u Piotra. Przyjdzie ktoś, zadzwoni ktoś, napisze ktoś, nagle nie wiedząc kompletnie, co się dzieje. I naprawdę zachęcam, bo Słowo Boże zachęca, żeby się nie zniechęcać właśnie, żeby wołać do Pana i On to będzie rozumiał. I On będzie nam dawał takie znaki, żeby nas umocnić w tym, że powołanie pochodzi od Niego. Jeżeli od Niego nie pochodzi, to zazwyczaj jest tak, że sami sobie to wymyślamy. Jesteśmy kierowani chęcią, nie tym, że się nie nadajemy, tylko uważamy, że się nadajemy. I próbujemy coś robić na własną rękę. To ma krótkie nogi. To, co robimy na własną rękę. To może wynikać z tego, że w charakterze mamy pewne cechy i myślimy, że jeżeli my mamy w charakterze te cechy, to znaczy, że my się nadajemy i już jesteśmy powołani. W niektórych kościołach niestety tak jest, że jak ktoś ma pewne cechy, to się go bierze od razu na tego, bo uważamy, że no to widocznie jest powołanie. Ale to nie działa w ten sposób. Powołanie jest od Pana, powołanie może być kompletnie przeciwko temu, jakie mamy cechy charakteru. Może również Pan Bóg wykorzystać pewne cechy naszego charakteru, ale to jest z góry. I jeżeli to jest z góry, to po pierwsze inni wierzący, czyli Kościół, to rozpoznaje, a po drugie Pan Bóg to błogosławi. I to przynosi konkretne owoce. Natomiast jeśli już jesteśmy powołani, to już Pan Bóg się zatroszczy o to, żeby nas podtrzymywać i jak będzie trzeba, to kruki pośle, tak jak do Eliasza, bo jest dobry. Amen.